Niech Pan obdarzy Was pokojem. Drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim, witam Was bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór. Tutaj brat Adam Sroka, proboszcz parafii. Wczoraj mieliśmy niedzielę Słowa Bożego. Papież Franciszek ustanowił kilka lat temu tą niedzielę jako pomoc dla nas, przypomnienie, że Słowo Boże jest dla nas źródłem życia, jest światłem, jest pokarmem na każdy dzień. Rzadko słyszymy w liturgii Księgę Nehemiasza, którą usłyszeliśmy wczoraj w pierwszym czytaniu. W tym fragmencie usłyszeliśmy o starożytnej liturgii słowa Izraela. Zauważmy, że przypomina ona naszą współczesną liturgię. Jest to szczególna liturgia odprawiana świeżo po powrocie z wygnania babilońskiego. Kapłan Ezdrasz przyniósł prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed bramą wodną, od rana aż do południa. Przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli rozumieć, a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu. Znajdował się bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy ręce, odpowiedział: Amen, amen. Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. Czytano więc z tej księgi prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, także lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan, pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: ten dzień jest poświęcony Panu Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni, nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa prawa. I rzekł im Nehemiasz: idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje. Poślijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma. Albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. Uszy wszystkich, pisze autor, zwrócone były ku księdze prawa. Można sobie wyobrazić atmosferę skupienia, milczenie, które panowało wówczas na placu świątynnym i jeden głos, który wybrzmiewał w tej ciszy i czytał. Czytał niezmordowanie, od rana aż do południa. Nikt się nigdzie nie spieszył, nikogo nie męczyło słuchanie. Ci, którzy przeszli długą drogę niewoli, wiedzieli już, że nie mają się gdzie spieszyć. Wielu z nich utraciło wszystko podczas upadku Jerozolimy. Wielu zaryzykowało wszystko, wracając do niej. Byli jak zmęczeni drogą wędrowcy, którym wreszcie dane było zatrzymać się i pić długo bez pośpiechu. Pili ze źródła Słowa Bożego. Słowa, które zapomniane i niesłyszane przez lata znów powracało do nich. Ta liturgia Święta Namiotów przypomina naszą liturgię słowa. Ezdrasz przynosi księgę prawa, Torę i czyta ją wobec wszystkich. Czyni to na specjalnym podwyższeniu, odpowiednik późniejszej bimy w synagodze i naszej ambony w kościele. Słowo Boże czytane jest z dodatkiem objaśnienia, które czynią lewici. To nasza homilia. Prawdopodobnie objaśnienia sprowadzały się do tłumaczenia Tory spisanej w języku hebrajskim na aramejski, bo tego języka używali Izraelici po powrocie z wygnania z niewoli babilońskiej. Po skończonym czytaniu Ezdrasz błogosławi lud, który stojąc odpowiada Amen. Taki scenariusz liturgii słowa do dziś dnia obserwować można w synagogach, a w pierwszym wieku po Chrystusie przyjęliśmy go także my, chrześcijanie. Ciekawe, że w starożytnym Izraelu Święto namiotów wiązało się ze wspomnieniem wędrówki narodu przez pustynię. W jego trakcie budowano prowizoryczne szałasy dla upamiętnienia mieszkań używanych przez Izraelitów podczas wędrówki przez pustynię po wyjściu z Egiptu. Święto miało dwa szczególne ryty. Ceremonię czerpania wody, w trakcie której odbywała się radosna procesja do sadzawki Siloam, po czym kapłan z wodą wkraczał przez bramę wodną, wlewając ją do srebrnego naczynia na ołtarzu. Pamiątka wody na pustyni. I święto świateł, polegające na iluminacji dziedzińca świątynnego. Pamiątka Boga, prowadzącego lud w słupie obłoku. W późniejszym czasie, w ósmy dzień święta namiotów, zaczęto obchodzić święto radości z otrzymania Tory, ponieważ wówczas kończy się roczny cykl czytania Tory w synagodze. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie, mówi to słowo. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa prawa. Co to znaczy? Gdy usłyszeli, jak daleko są od zachowywania tego prawa, jak wzruszająca chwila jest, gdy mogą wrócić do świątyni i słuchać Słowa Bożego. Może dla nas też, dla wielu po czasie pandemii, czy w momencie, kiedy nie mogliśmy razem gromadzić się i słuchać Słowa, teraz, gdy jest to już bardziej możliwe, wraca ta radość z tego spotkania i słuchania razem. A jednocześnie też, gdy Słowo przychodzi do nas z napomnieniem, pokazuje naszą grzeszność, słabość. Słowo też pocieszenia. Nie bądźcie smutni, nie płaczcie, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. Ta księga Nehemiasza pokazuje, jak już wtedy lud uczył się słuchania słowa. Bo właśnie w niewoli babilońskiej nauczyli się liturgii słowa, czytania słowa, bo nie było świątyni. I my również w tą niedzielę Słowa Bożego i przez cały ten tydzień, oprócz tej liturgii w Kościele, Eucharystii, liturgii słowa i Eucharystii, zaproszeni jesteśmy do tej domowej liturgii, do osobistej lektury słowa, modlitwy słowem czy psalmami. Od wieków Pan Bóg w taki sposób wymyśliłby przekazywać wiarę przez głoszenie słowa. Słowa, które stało się ciałem, przez głoszenie Jezusa Chrystusa, to słowo na różny sposób. Niech to słowo usłyszane dzisiaj będzie dla nas też zaproszeniem do ufnego przylgnięcia do Pisma Świętego. Ci Izraelici słuchali pół dnia, od rana do południa i nikomu się nie spieszyło. Nam czasem, jak Eucharystia się przedłuża o parę minut, już jest trudno wytrzymać. Niech ta lektura dzisiaj pomoże nam w tym pokornym wsłuchiwaniu się w Słowo Boże. Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją.
Dzieła czynisz dziś, nie dorówna Tobie.
Kontynuujemy rozważanie słowa, które usłyszeliśmy wczoraj w niedzielnej liturgii. Najpierw mówiliśmy o księdze Nechemiasza, o tej liturgii, starożytnej liturgii słowa Izraelitów, które ma miejsce również u nas w tej liturgii słowa w Eucharystii. Później usłyszeliśmy list do Koryntian. Bracia, podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśli by noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśli ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg tak, jak chciał, stworzył różne członki, rozmieszczając każdy z nich w ciele. Gdy cierpi jeden, współcierpią wszystkie inne. Podobnie jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie. Gdy jednemu jest okazywane poszanowanie, współradują się wszystkie członki. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. A Bóg ustanowił w Kościele naprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Ta metafora ciała, której używa Paweł, w starożytności była bardzo popularna. Używali jej filozofowie, mówcy, historycy, ale w innym kluczu. Metafora podkreślała fakt hierarchii istniejącej wśród różnych członków, składających się na organizm państwowy, konieczność harmonii i współdziałania wszystkich. Używano jej często w kontekście politycznym, wzywając na przykład buntujących się do powrotu na swoje miejsce społeczne i służenia tym, którzy w hierarchii stoją wyżej od nich. Jeśli brzuch, który karmi inne członki, umrze, wraz z nim umrze całe ciało, przekonuje jeden z rzymskich senatorów, Uliwiusza. Ta metafora ciała służyła budowaniu zgody oraz harmonii, ale także sankcjonowała istniejący porządek społeczny. pozornie Paweł używa tego tak samo. I to porównanie dla Koryntian brzmiało znajomo. Ale czy apostoł przemawia językiem polityków, wzmacniając swoją pozycję i cementując hierarchię wspólnoty koryńskiej? Nic podobnego. Ciało Chrystusa różni się zasadniczo od ciała politycznego. W ciele Chrystusa, jakim jest Kościół, panuje równość, o jakiej nie ma mowy w organizmie państwowym. Wszyscy otrzymują tego samego ducha. Znika przewaga Greków nad barbarzyńcami, Żydów nad poganami, wolnych nad niewolnikami. Wszyscy są sobie równi w powołaniu i łasce. Rzecz niesłychana w społeczeństwie starożytnym. Wszyscy są sobie także nawzajem potrzebni. Pośród różnych funkcji i powołań w Kościele, które Paweł wymienia na końcu, apostołowie, prorocy, nauczyciele, cudotwórcy, uzdrowiciele, przewodzący, mówiący językami, nie ma lepszych i gorszych, bardziej i mniej chwalebnych. W Kościele szczególną troską i szacunkiem otacza się najsłabsze członki. Paweł nazywa je także najbardziej niezbędnymi. Od starożytności Kościół troszczył się w sposób szczególny o kobiety, wdowy, dzieci oraz niewolników. Grupy te skazane na margines i wykorzystywane otaczano szeroko pojętym wsparciem. Prawa kobiet chronił na przykład zakaz rozwodów. Wdowy wspierano finansowo. Chrześcijanie i Żydzi tym różnili się od pogan, że nie abortowali ani nie porzucali swoich dzieci. Panom nakazywano łagodne traktowanie podległych im niewolników. Troska o najsłabszych, zwłaszcza o dzieci, o czym warto pamiętać, to wkład Kościoła w budowanie cywilizacji Zachodu. Raczej, mówi Paweł, nawet niezbędne bywają dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze, a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, gdyż wobec tych, które nie należą do wstydliwych, nie istnieje taka potrzeba. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mały godne czci, by nie powstało rozdwojenie w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden, współcierpią wszystkie. I gdy jednemu okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie. Ciało Chrystusa, ciało Kościoła. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa, mówi Paweł. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Każdy ochrzczony, każdy ma ogromną wartość i godność. I nie jest wcale lepszy ten, który głosi kazanie, czy ten, który pracuje na budowie, czy ten, który robi coś innego. Każdy w tym ciele Chrystusa, w tym Kościele ma swoje miejsce, oczywiście różne, ale każdy jest ważny, niezastąpiony, jedyny, niepowtarzalny i potrzebny. I nie może robić wszystkiego, ale ma taką samą wartość i godność, a szczególnie ci najsłabsi, ostatni, odrzuceni, niewysłuchani dzisiaj. Jak dzieci, czy chorzy, czy cierpiący, czy tułający się, nie mający domu czy schronienia. Święty Paweł uczy Koryntian i uczy nas, że w ciele Chrystusowym, którym jest Kościół, miejsce jest dla każdego i każdy ma swoją wartość i godność. To bardzo ważne dla nas, by z jednej strony patrzeć z szacunkiem na drugiego, ale z drugiej strony też odkrywać własną godność, którą otrzymałem od Chrystusa na Chrzcie Świętym. Wracamy do rozważania Słowa Bożego, które usłyszeliśmy wczoraj w niedzielnej Eucharystii, w liturgii Słowa. Słyszeliśmy o proroctwie, o księdze Nehemiasza, o tej liturgii Słowa Izraelitów. Później w liście do Koryntian o ciele Chrystusa, o Kościele, o tym, że każdy z nas jest potrzebny i ma swoją wartość, godność na mocy Chrztu Świętego i każdy jest potrzebny. I wreszcie słyszymy Ewangelię, która jest początkiem Ewangelii Łukasza. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Łukasz, adresując do Teofila, ale to imię oznacza miły Bogu, czy kochający Boga, pisze do każdego z nas. Mówi, zbadałem dokładnie, przeanalizowałem, wszystko zebrałem i chcę przedstawić to jako niezbity fakt i dowód, że życie Jezusa Chrystusa, że On sam jest Synem Bożym, jest Panem, jest Zbawicielem i objawia Boga, który jest pełen miłości i czułości. Bo to właśnie w Ewangelii świętego Łukasza usłyszymy o Ojcu Miłosiernym, o Synu Marnotrawnym. W owym czasie powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich. Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. Izraelitom, zarówno tym wsłuchującym się uważnie w słowo prawa odczytywane przez Ezdrasza, jak i tym, którzy słuchali słów Jezusa, towarzyszy atmosfera wyczekiwania. Po wygnaniu Izrael oczekiwał wciąż na wypełnienie Bożych obietnic i na błogosławieństwo, które wydawało się być odległe od zniszczonej, nękanej biedą i klęskami nieurodzaju Jerozolimy. Życie po powrocie z wygnania przypominało wciąż pustynną ziemię, w jaką zamienia się Palestyna w czas święta namiotów, oczekując na pierwsze jesienne deszcze. W nielepszej sytuacji znajdowali się rodacy Jezusa poddani pod jarzmo rzymskiej okupacji. Wszyscy oczekiwali odmiany. Nehemiasz obiecywał radość zamiast smutku. Radość, jaką przynieść im miało Słowo Boga. Także Jezus, powstający, aby czytać Pismo, obiecuje radość. Odczytał fragment mesjański z księgi Izajasza o proroku słudze pańskim, na którym spoczął Duch Pana, który przywraca wzrok niewidomym, ogłasza wolność. Kiedy Jezus zwinął księgę, usiadł, a oczy wszystkich wciąż były w Nim utkwione. Mieszkańcy Nazaretu oczekiwali tylko jednego wyjaśnienia, kiedy przyjdzie Mesjasz i kto Nim jest. Nic prostszego, Słowo Boże na ten dzień mówi o Jezusie. A jednak nie mówi On, to o mnie mówi prorok Izajasz, ja jestem oczekiwanym Mesjaszem, ale wypowiada enigmatyczne zdanie. Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Ale w jaki sposób się spełniły? Dlaczego Jezus nie odkrywa swojej tożsamości? Dlaczego nie mówi od razu, kim jest? Dlaczego twierdzi, że wypełniły się słowa mówiące o uzdrowionych, uwolnionych, skoro nie uczynił jeszcze żadnego cudu? Znajduje się na początku swojej misji. Jezus, słowo Boga, nie daje gotowych odpowiedzi. Chce nas raczej do nich prowadzić. Zaprasza do drogi wiary i do odkrywania tego, kim On jest. Nazaret to zaledwie początek Jego drogi i początek drogi uczniów. I zanim oni odkryją, kim jest Jezus, a potem zanim jeszcze uwierzą, przyjmą i zdradzą Go i opuszczą, ale potem, kiedy otrzymają Ducha Świętego i pójdą na cały świat, to najpierw będą musieli uczyć się słuchać Jezusa. I ta niedziela Słowa Bożego zaprasza nas na początku tego roku liturgicznego, w tym okresie zwykłym, do pokornego słuchania tydzień po tygodniu, dzień za dniem Słowa Bożego i ufania, że Bóg wypełni to wszystko, co słyszymy, że przeprowadzi nas do wiary, do nadziei, do miłości, do przebaczenia, do uzdrowienia, do obmycia z naszych grzechów, że porozwiązuje te wszystkie sytuacje, które wydają się bez wyjścia, że i dla nas przyjdzie ten moment, o którym poucza nas liturgia wieczorna, gdy modlimy się: teraz, Panie, pozwalasz odejść swemu słudze w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Bóg nas chce do tego przeprowadzić, byśmy w takim pokoju i uwielbieniu odchodzili. Boże, dziękuję Ci za moje życie, za wszystko, co mi dałeś. Dobry jesteś, bądź błogosławiony. Ewangelista będzie nas prowadził krok po kroku. Chrystus będzie uczył swoich uczniów wiary i uczy także nas. Rozpocznijmy tą przygodę na nowo dzisiaj od słuchania Jego słowa. Niech ten tydzień będzie dla nas tą nadzieją wypływającą z tego słowa, że ono przynosi radość. Słuchanie Słowa Bożego daje nadzieję, daje radość. Ten dzień jest poświęcony Panu, mówi Nehemiasz. Nie bądźcie smutni, nie płaczcie. Święty Paweł mówi: macie godność ogromną, niezależnie od tego, kim jesteś, ile masz lat, co nawet w życiu osiągnąłeś. Masz godność, bo Chrystus cię odkupił. I wreszcie w Ewangelii Jezus mówi: dziś wypełniły się te słowa. Dzisiaj przychodzę do Ciebie. Dzisiaj tego wieczoru zatrzymuję się w Twoim domu. Duch Pana Boga nade mną, mówi Chrystus. On chce nam tego ducha udzielać. Z ufnością więc powierzajmy się dobremu Ojcu w tej wieczornej godzinie, dziękując za to słowo, jakie nam daje na cały tydzień, które zaprasza nas do wiary. Ewangelia i pierwsze czytanie wskazują na wagę wspólnego słuchania słowa. Nie tylko mamy słuchać tego słowa sami, ale podkreślone jest, że mamy słuchać we wspólnocie. Jezus idzie do synagogi, gdzie jest czytane słowo we wspólnocie. Nehemiasz ogłasza tą liturgię słowa we wspólnocie. I my też, bardzo ważne jest, byśmy słuchali słowa razem. Oczywiście mamy modlić się też indywidualnie, przy zamkniętych drzwiach, gdy nikt nie widzi. Ale słuchanie razem słowa ma ogromną wartość i moc. Co sobotę spotykamy się w kilka osób w parafii, by słuchać razem Słowa Bożego, by je skrutować, to znaczy badać, poznawać, czytać, rozważać, dzielić się nim. Zapraszam w tym tygodniu Słowa Bożego w najbliższą sobotę na 9:30 do radia, gdzie gromadzimy się na tym słuchaniu we wspólnocie Słowa Bożego. I oczywiście zachęcam do wsłuchiwania się w to słowo we wspólnocie parafialnej, kto tylko może przychodzić, by być na Eucharystii, a ci, którzy z różnych przyczyn, szczególnie starsi, chorzy, towarzyszą przez radio, niech też czują się we wspólnocie tej parafialnej. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam i z serca błogosławię. Niech Pan obdarzy was pokojem i do zobaczenia za tydzień. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej.